Rozdział 17. Dziury w pamięci. Kilka dni po Nowym Roku, późnym popołudniem, Harry, Ron i Ginny stali przed piecem kuchennym gotowi do powrotu do Hogwartu. Ministerstwo zorganizowało wyjątkowe połączenie z siecią Flu, żeby uczniowie mogli szybko i bezpiecznie wrócić do szkoły. Żegnała ich tylko pani Wesley, bo jej mąż Fred, George, Bill i Fleur byli w pracy. Pani Wesley rozpłakała się, co przyszło jej tym łatwiej, że popłakiwała bardzo często od chwili, gdy w dzień Bożego Narodzenia Percy wypadł z nory z okularami oblepionymi pasternakową papką, pod czym podpisali się Fred, George i Ginny. No — nie płacz, mamo — powiedziała Ginny, klepiąc ją po plecach, podczas gdy pani Wesley szlochała w jej ramię. — Wszystko będzie dobrze. Tak, tak, nie martw się o nas — dodał Ron, pozwalając jej złożyć na swoim policzku wilgotny pocałunek. — Ani o Persiego, jest takim palantem, że to żadna strata, nie? Pani Wesley zaukała jeszcze głośniej, gdy objęła Harry'ego. — Obiecaj mi, że będziesz na siebie uważał. Nie pakuj się w żadne kłopoty. Zawsze ich unikam, pani Wesley. Lubię spokojne życie, przecież pani mnie zna. Zachichotała przez łzy i odsunęła się. No, to bądźcie grzeczni. Wszyscy! Harry wkroczył w szmaragdowy ogień i krzyknął Hogwart. Po raz ostatni ujrzał w przelocie kuchnię pani Wesley i jej zapłakaną twarz, zanim otoczyły go płomienie i zaczął wirować wokół własnej osi. Przed oczami migały mu wnętrza pokojów innych czarodziejów tak szybko, że nie mógł im się przyjrzeć. Potem poczuł, że opada coraz wolniej i wolniej, by w końcu wylądować w kominku profesor McGonagall.
— Dobry wieczór, Potter! — Postaraj się za bardzo nie zabrudzić dywanu popiołem.
Dobrze, pani profesor. Kiedy poprawił sobie okulary i przygładził włosy, pojawił się wirujący Ron. Potem przybyła Ginny i wszyscy troje wyszli z gabinetu profesor McGonagall, zmierzając do wieży Gryffindoru. Za oknami nad zaśnieżonymi błoniami zachodziło już słońce. Śniegu było tu jeszcze więcej niż w ogrodzie Wesleyów. W oddali Harry dostrzegł Hagrida karmiącego Hardo Dzioba przed swoją chatką. — Błyskotki! — powiedział śmiało Ron, kiedy stanęli przed grubą damą. Była nieco bledsza niż zwykle i skrzywiła się, słysząc jego donośny głos.
— Nie! — A co to znaczy nie? Jest nowe hasło i proszę nie krzyczeć. No ale my dopiero co wróciliśmy. To skąd my mamy? Harry, Ginny!
Biegła ku nim Hermiona, bardzo zaróżowiona, w pelerynie, kapeluszu i rękawiczkach.
Wróciłam przed paroma godzinami. Właśnie odwiedziłam Hagrida i Hardo, to znaczy Quembolota, wyrzuciła z siebie zadyszana. Jak tam święta?
Super, powiedział szybko Ron. Wrażeń nie brakowało.
Mam coś dla ciebie, Harry, powiedziała Hermiona, nie patrząc na Rona, jakby go w ogóle nie słyszała. Hasło, abstynencja.
No właśnie, odpowiedziała gruba dama słabym głosem, odsłaniając przejście.
Co jej jest? Zapytał Harry.
A, najwyraźniej trochę nadużyła podczas świąt, powiedziała Hermiona, wymownie spoglądając w sufit, gdy weszli do zatłoczonego pokoju wspólnego.
Razem ze swoją przyjaciółką Violet wypiły całe wino z obrazu pijanych mnichów w tym korytarzu, gdzie jest klasa zaklęć. No ale zaraz chwileczkę.
Pogrzebała w kieszeni i wyciągnęła zwitek pergaminu z charakterystycznym pismem Dumbledora.
Świetnie! Ucieszył się Harry, kiedy rozwinął pergamin i przeczytał, że Dumbledore wyznaczył mu następną lekcję na jutrzejszy wieczór.
Ach, tyle mam do opowiedzenia jemu i tobie. Usiądźmy gdzieś.
W tym momencie ktoś wrzasnął Monron i znikąd pojawiła się Lavender Brown, rzucając się w ramiona Rona. Rozległy się chichoty, Hermiona roześmiała się histerycznie i powiedziała — O, tam jest wolny stolik, przyjdziesz, Ginny?
— Nie, dzięki, umówiłam się z Deanem, odpowiedziała Ginny, choć Harry nie mógł się oprzeć wrażeniu, że w jej głosie nie było zbyt wiele entuzjazmu.
Pozostawiwszy Rona i Lavender splecionych ze sobą jak para zapaśników, z których żaden nie może rzucić drugiego na matę, Harry powiódł Hermionę do stolika.
— No, jak tam święta?
— O,
Nieźle, wzruszyła ramionami. Nic szczególnego. A jak było u Monronów?
Zaraz ci opowiem. Słuchaj, Hermiono, czy nie mogłabyś...
Nie, nie mogłabym, odpowiedziała sucho, więc nie proś.
Pomyślałem sobie, no wiesz, po świętach to gruba dama wypiła kać 500-letniego wina, nie ja. Więc co takiego ważnego masz mi do opowiedzenia?
Była tak rozjuszona, że Harry nie chciał się z nią w tym momencie sprzeczać. Zmienił więc temat i powtórzył jej podsłuchaną rozmowę między Snape'em i Malfoyem. Kiedy skończył, Hermiona zamyśliła się przez chwilę, a potem powiedziała:
A nie uważasz, że udawał gotowość do pomocy, żeby wyciągnąć z Malfoya, co on knuje?
No tak. Ojciec Rona i Lupin też tak myślą, przyznał Harry niechętnie.
Ale jedno jest pewne. Malfoy coś knuje. Temu nie możesz zaprzeczyć.
No nie, nie mogę, odpowiedziała powoli.
I działa na polecenie Voldemorta, jak sam powiedział.
Aha, a czy któryś wymienił to imię?
Harry zmarszczył czoło, próbując sobie przypomnieć.
Nie, no nie jestem pewny. Snape na pewno powiedział twój pan. A kogo innego mógłby mieć na myśli?
No nie wiem, odpowiedziała Hermiona, przygryzając wargi. Może jego ojca?
Popatrzyła na pokój, pogrążona w myślach, nie zauważając nawet lawender łaskoczącej Rona.
A jak się miewa Lupin?
No, nie najlepiej.
Harry opowiedział jej o misji Lupina wśród wilkołaków i o trudnościach, jakie napotkał.
Słyszałaś o tym Fenerirze Greybeku?
O tak, Hermiona aż podskoczyła. I ty też, Harry.
Kiedy? Na historii magii?
Dobrze wiesz, że nigdy nie słuchałem tych...
Nie na historii magii.
Malfoy straszył nim Borgina na ulicy Śmiertelnego Nokturnu, nie pamiętasz?
Powiedział Borginowi, że Greybeck jest starym przyjacielem jego rodziny i że będzie sprawdzał, jak Borginowi idzie robota.
Haremu opadła szczęka.
Zapomniałem... Ale to dowodzi, że Malfoy jest śmierciożercą, bo skąd by miał kontakt z Greybeckiem i mówił mu, co ma robić?
To bardzo podejrzane, chyba że...
Oj, daj spokój, tego nie uda ci się obejść.
No, jest jeszcze możliwość, że była to groźba bez pokrycia.
O, jesteś zupełnie niewiarygodna, Hermiono, powiedział Harry, kręcąc głową. Zobaczymy, kto ma rację. Jeszcze to wszystko odszczekasz, zobaczysz, podobnie jak ministerstwo. Tak, z Rufusem też się pożarłem.
Reszta wieczoru upłynęła im już na zgodnym wyżywaniu się na ministrze magii, bo Hermiona, podobnie jak Ron, też uważała, że po tym wszystkim, w co ministerstwo wpakowało Harry'ego w zeszłym roku, proszenie go teraz o pomoc to zwykła bezczelność.
Nowy semestr zaczął się następnego dnia od miłej niespodzianki, przynajmniej dla szóstoklasistów. W pokoju wspólnym na tablicy ogłoszeń przypięto w nocy duży plakat o następującej treści. Lekcje teleportacji. Jeśli masz 17 lat albo skończysz 17 lat przed 31 sierpnia, możesz się zapisać na 12-tygodniowy kurs teleportacji prowadzony przez instruktora z Ministerstwa Magii. Chętni niech się wpiszą poniżej. Koszt 12 galeonów.
Harry i Ron przyłączyli się do tłumu oblegającego plakat i ustawili się w kolejce, żeby wpisać swoje nazwiska pod tekstem. Ron właśnie wyjmował pióro, żeby się zapisać po Hermionie, kiedy z tyłu podeszła do niego Lavender, zasłoniła mu oczy rękami i zaświergotała: Zgadnij kto, Monron? Harry odwrócił się i zobaczył, że Hermiona odchodzi. Ruszył za nią, nie mając ochoty zostawać z Ronem i Lavender, ale ku jego zaskoczeniu Ron dogonił ich zaledwie kilka kroków od portretu grubej damy. Uszy miał czerwone, a minę zdegustowaną. Hermiona bez słowa przyspieszyła kroku, przyłączając się do Neville'a.
No, to teleportacja, powiedział Ron, wyraźnie dając do zrozumienia, że nie chce wysłuchiwać od Harry'ego żadnych uwag na temat tego, co właśnie się wydarzyło. Będzie zabawa, nie?
No, nie wiem. Może jak to się robi samemu, jest trochę lepiej, bo nie bardzo mi się podobało, jak Dumbledore zabierał mnie ze sobą.
A, zapomniałem, że ty już to robiłeś. Wolałbym zdać egzamin za pierwszym razem. Fredowi i George'owi się udało. A Charlie oblał, tak?
No tak, ale Charlie jest trochę większy ode mnie. Ron rozłożył ramiona, jakby był gorylem. Więc Fred i George za bardzo się z niego nie naśmiewali. W każdym razie przy nim. A kiedy możemy zdawać? Jak tylko skończymy 17 lat. Ja już w marcu.
No tak, ale tutaj i tak nie będziesz mógł się teleportować. No przecież nie o to chodzi. Każdy będzie wiedział, że mogę się teleportować jak zechcę.
Ron nie był jedyną osobą, którą tak podniecała perspektywa teleportacji. Przez cały dzień rozmawiano głównie o kursie i o niesamowitych możliwościach, jakie daje umiejętność znikania i pojawiania się na własne życzenie.
O, ale będzie super, jak będziemy sobie mogli tak od po prostu... Simius strzelił palcami i już nas nie ma. Mój kuzyn Fergus robi to tylko po to, żeby mnie rozzłościć. Zobaczycie, jak tylko to opanuje, to nie dam mu spokoju.
Ta radosna wizja tak go pochłonęła, że machnął różdżką zbyt entuzjastycznie, więc zamiast wyczarować z niej fontannę czystej wody, co było tematem dzisiejszej lekcji zaklęć, wyprodukował wąski strumień, który odbił się od sufitu i ugodził profesora Flitwicka prosto w twarz.
Harry już się teleportował, powiedział Ron nieco speszonemu Simiusowi, kiedy profesor Flitwick osuszył się już jednym machnięciem różdżki i kazał Simiusowi napisać kilkadziesiąt razy: jestem czarodziejem, a nie pawianem wymachującym kijem.
Ktoś już go zabrał ze sobą. No wiesz, teleportacja wspólna.
O kurcze, szepnął Simius, po czym on, Dean i Neville pochylili głowy, żeby wysłuchać, co się czuje w czasie teleportacji.
Przez resztę dnia Harry musiał o tym szczegółowo opowiadać złaknionym informacji z pierwszej ręki kolegom. Wszyscy słuchali z podziwem, bynajmniej nie zniechęceni, kiedy im mówił, że to wcale nie jest takie przyjemne, jak się wydaje. Odpowiadał na ich szczegółowe pytania do za 10:08 wieczorem, kiedy w końcu skłamał, że musi oddać książkę do biblioteki, żeby zdążyć na lekcję z Dumbledorem. W gabinecie Dumbledora płonęły lampy, portrety byłych dyrektorów pochrapywały cicho w swoich ramach, a na biurku znowu stała myśl odsiewnia. Dumbledore obejmował ją dłońmi. Prawa nadal była czarna i pomarszczona. Harry zastanawiał się, chyba po raz setny, co spowodowało to dziwne poparzenie, ale już o to nie pytał, pomny na zapewnienie Dumbledora, że dowie się tego w swoim czasie, a teraz i tak chciał poruszyć zupełnie inny temat. Zanim jednak zdołał powiedzieć coś o Snape'ie i Malfoju, dyrektor zapytał:
słyszałem, że w święta spotkałeś się z ministrem magii.
Tak, nie był ze mnie zadowolony.
Nie? Westchnął Dumbledore.
A, ze mnie też. Musimy jakoś znieść ten ból, Harry.
Harry uśmiechnął się.
Chciał, żebym zapewnił społeczność czarodziejów, że ministerstwo odwala kawał dobrej roboty.
Teraz i Dumbledore się uśmiechnął.
To pomysł Knota. W ostatnich dniach urzędowania, kiedy próbował rozpaczliwie utrzymać się na swoim stanowisku, bardzo chciał się z tobą spotkać, mając nadzieję, że go wesprzesz.
Po tym wszystkim, co zrobił w ubiegłym roku, po Umbridge?
Powiedziałem mu, żeby na to nie liczył, ale sam pomysł nie umarł śmiercią naturalną, kiedy opuścił ministerstwo. Rozmawiałem ze Scrimgeourem w kilka godzin po jego mianowaniu i od razu zażądał, żebym mu ułatwił spotkanie z tobą.
A więc stąd ta różnica zdań. Pisali o tym w Proroku Codziennym.
Prorokowi od czasu do czasu zdarza się napisać prawdę, choćby nawet przez zwykły przypadek. Tak, dlatego się posprzeczaliśmy. No i okazuje się, że Rufus znalazł sposób, by w końcu cię dopaść.
Oskarżył mnie, że jestem ślepo oddanym człowiekiem Dumbledora.
O, cóż za prostactwo.
Powiedziałem mu, że ma rację.
Dumbledore już otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale się rozmyślił. Za plecami Harry'ego Feniks Fawkes wydał z siebie cichy, łagodny krzyk. Harry poczuł się bardzo zakłopotany, bo wydało mu się, że jasno-niebieskie oczy Dumbledora jakby zwilgotniały, więc szybko opuścił wzrok na własne kolana.
Kiedy jednak dyrektor przemówił, głos miał spokojny. Jestem bardzo wzruszony, Harry.
Scrimger chciał wiedzieć, dokąd pan się udaje, opuszczając Hogwart, powiedział Harry, wciąż wpatrując się w swoje kolana.
Tak, bardzo go to interesuje, powiedział Dumbledore tym razem rozbawionym tonem i Harry uznał, że już może na niego spojrzeć. Próbował nawet mnie śledzić, zabawne. Wysłał Dowlisha, żeby mnie śledził. Kiedyś już musiałem użyć uroku wobec Dowlisha i z wielkim żalem uczyniłem to po raz drugi.
Więc oni wciąż nie wiedzą, gdzie pan przebywał? Zapytał Harry, mając nadzieję, że dowie się czegoś na ten temat, ale Dumbledore tylko uśmiechnął się zza swoich okularów połówek.
Nie wiedzą. A i ty jeszcze się tego nie dowiesz. Jeszcze nie czas. No, a teraz proponuję, żebyśmy zabrali się do roboty, chyba że masz coś jeszcze.
Mam, panie profesorze, to dotyczy Malfoya i Snape'a.
Profesora Snape'a, Harry?
Tak, panie profesorze, podsłuchałem ich rozmowę podczas przyjęcia profesora Slughorna, to znaczy właściwie śledziłem ich i Dumbledore wysłuchał jego opowieści z niewzruszoną twarzą. Kiedy Harry skończył, milczał przez chwilę, a potem rzekł:
dziękuję ci, Harry, że mi to powiedziałeś, ale proponuję, żebyś nie zaprzątał sobie tym głowy. Nie sądzę, żeby to było aż tak ważne.
Nie aż tak ważne? Powtórzył Harry z niedowierzaniem. Panie profesorze, czy pan zrozumiał?
Tak, Harry, jestem obdarzony nadzwyczajną inteligencją. I zrozumiałem wszystko, co mi powiedziałeś, powiedział Dumbledore nieco ostrym tonem. Możesz nawet rozważyć możliwość, że zrozumiałem więcej od ciebie. Powtórzę, rad jestem, że mi się zwierzyłeś, ale zapewniam cię, nie powiedziałeś mi niczego, co wzbudziłoby we mnie niepokój.
Harry piorunował go spojrzeniem w milczeniu. Wszystko w nim wrzało. O co tu chodzi? Czy to znaczy, że Dumbledore rzeczywiście polecił Snape'owi odkryć, co robi Malfoy, a więc wie już od Snape'a o wszystkim, co Harry mu przed chwilą powiedział? A może tak się zaniepokoił tym, co usłyszał, że tylko udaje spokój? Więc panie profesorze, powiedział mając nadzieję, że mówi uprzejmym, spokojnym tonem, ufa pan wciąż,
byłem na tyle wyrozumiały, że już odpowiedziałem na to pytanie, przerwał mu Dumbledore tonem, w którym trudno było doszukać się wyrozumiałości i nie zmieniłem zdania.
No, myślę, odezwał się drwiący głos. Fines Nigelius najwidoczniej tylko udawał, że śpi. Dumbledore go zignorował. A teraz, Harry, musimy zabrać się do roboty. Mamy dzisiaj do przedyskutowania ważniejsze sprawy.
W Harrym narastał buntowniczy nastrój. A gdyby tak nie zgodził się na zmianę tematu, gdyby uparł się, by nadal wysuwać argumenty przemawiające przeciw Malfoyowi? Jakby czytając w jego myślach, Dumbledore pokręcił głową.
A, Harry, jak często to się zdarza, nawet między najlepszymi przyjaciółmi. Każdy z nas wierzy, że to, co ma do powiedzenia, jest o wiele ważniejsze od tego, co mógłby powiedzieć drugi.
Ja wcale nie uważam, że to, co ma pan do powiedzenia, jest mało ważne, zaprzeczył stanowczo Harry.
No, i masz całkowitą rację, bo tak nie jest. Chcę ci dzisiaj pokazać dwa wspomnienia. Oba zdobyte z wielką trudnością, przy czym drugie jest, jak sądzę, najważniejsze spośród wszystkich, które zgromadziłem.
Harry nic na to nie odpowiedział, wciąż zły z powodu reakcji, z jaką się spotkały jego zwierzenia, ale nie widział już sensu w dalszym upieraniu się przy swoim.